Jan Stępień, witam Państwa. Dziś gościem magazynu popularno-naukowego Radia Kraków jest profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, długoletni rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, witam Panie Profesorze.
Witam Panie Redaktorze i kłaniam się słuchaczom.
Od ponad 10 lat tak właśnie witam wybitnego krakowskiego uczonego w tej audycji, a współpracuje on z naszą stacją, z Radiem Kraków od ponad 30 lat. Dziś jednak mamy spotkanie szczególne, bo pan profesor gości dzisiaj w roli laureata głównej nagrody plebiscytu Popularyzator Nauki 2018. Serdecznie gratuluję tego tytułu.
Najserdeczniej dziękuję za gratulacje i muszę powiedzieć, że sprawia mi ten tytuł szczególną przyjemność, dlatego że po pierwsze w tegorocznym konkursie Popularyzatora Nauki uzyskałem tak zwaną nagrodę główną. Tam zwykle wyróżniani byli odpowiedni naukowcy czy dziennikarze w takich kategoriach, właśnie nauka jest piszący popularnie, dziennikarz piszący popularnie. Ja dostałem tak zwaną nagrodę główną, czyli jak gdyby za całokształt, to po pierwsze, a po drugie, chcę powiedzieć, działam w recydywie w pewnym sensie, dlatego że dostałem tą nagrodę już po raz drugi. Wcześniej dostałem taki tytuł popularyzatora nauki za rok 2013.
Ten konkurs organizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Agencja Prasowa. W tym roku było bardzo wielu kandydatów, rekordowa liczba zgłoszeń 140. Do finału dostały się 22 osoby. No i nasz krakowski naukowiec, profesor Ryszard Tadeusiewicz, okazał się w tym konkursie najlepszy. Panie profesorze, co to jest popularyzacja wiedzy? Każdy wykład akademicki?
Popularyzacja wiedzy to bardzo specyficzny sposób komunikowania się ze społeczeństwem, z ludźmi, którzy sami nauki nie uprawiają, ale są tej nauki ciekawi, w taki sposób, żeby człowiek, który nie ma właśnie specjalistycznego, profesjonalnego przygotowania, mógł dowiedzieć się, co tam w tych laboratoriach uczonych się rodzi, nad czym obecnie nauka pracuje, jakie są osiągnięcia, jakie są sukcesy. Chcę podkreślić, że popularyzacja nauki jest czymś wyraźnie odmiennym od referatu na konferencji naukowej czy wykładu dla studentów. Popularyzując naukę, muszę zadbać o to, żeby to, co mam do powiedzenia albo do napisania, było zrozumiałe dla absolutnie każdego, żeby nie zakładało żadnej apriorycznej wiedzy u czytelnika, słuchacza czy innego odbiorcy. To jest trudna sztuka, dlatego że trzeba najpierw sobie wyobrazić tego odbiorcę, a dopiero potem można próbować coś mu przekazać, coś mu powiedzieć. Major Dobrzański, Hubal słynny, mówił, żeby zwyciężyć w zawodach konnych, to trzeba rzucić serce za przeszkodę. Popularyzator też musi rzucić serce za przeszkodę, spróbować utożsamić się z odbiorcą tej informacji, popatrzeć na osiągnięcia, na badania naukowe oczami kogoś, kto w tym nie uczestniczy bezpośrednio. I tylko w ten sposób można tą popularyzację zbliżyć do człowieka, który jest żądny wiedzy, ale tej wiedzy apriorycznej po prostu nie posiada.
W którym momencie pana naukowej kariery odkrył pan w sobie zdolności i potrzebę popularyzacji wiedzy?
No, zdolności to dopiero chyba później, natomiast potrzebę odczułem zaraz po doktoracie. Ja muszę powiedzieć, że sam osobiście niezwykle dużo zawdzięczam popularyzatorom nauki, którzy mnie uformowali poprzez to, że będąc w szkole średniej na wskroś humanistycznej z prawie całotygodniową nauką łaciny, wybrałem potem studia techniczne i jakoś sobie poradziłem na tych studiach technicznych. Funkcjonuję do dzisiaj jako inżynier. A to w dużej mierze dzięki popularyzacji wiedzy, popularyzacji nauki, techniki w takich czasopismach jak Horyzonty Techniki. Najpierw zaczytywałem się w takim periodyku, który nazywał się Horyzonty Techniki dla Dzieci. Wykupiłem chyba wszystkie numery od początku do końca istnienia tego periodyku. Potem czytałem i studiowałem Młodego Technika, Problemy, Wiedzę i Życie, również takie czasopismo było. Wszędzie, gdzie tą wiedzę można było zaczerpnąć, ja ją czerpałem pełnymi garściami. I ona właściwie dała mi pod wieloma względami więcej, inaczej niż formalna nauka szkolna. W szkole nabyłem pewien zasób informacji uniwersalnych. Natomiast dzięki popularyzatorom, tym, którzy mnie wychowali, ja nabyłem tą wiedzę, a także pasję związaną z uprawianiem nauk technicznych. Próbuję to wobec tego spłacić. Jak tylko zrobiłem doktorat, bo wcześniej się nie ośmieliłem, zacząłem pisać właśnie do Młodego Technika, do czasopisma, które kiedyś mnie uformowało, a za pomocą którego ja później innych formowałem. Miałem ogromną satysfakcję, jak na niejednej konferencji naukowej podchodził do mnie już w tej chwili często profesor albo przynajmniej adiunkt i mówił: wie pan co, ja się zainteresowałem tą dziedziną, bo kiedyś przeczytałem pana artykuł w Młodym Techniku.
To teraz rzucę hasło. Popularyzacja nauki dawniej i dziś. Wspominając, pan ten temat już cząstkowo poruszył.
Rzeczywiście, mój pierwszy artykuł popularno-naukowy napisałem w 1973 roku. Wobec tego, od tego czasu popularyzację staram się dostosowywać do zmiennych oczekiwań odbiorców. Popularyzuję się nie po to, żeby samemu mieć z tego przyjemność, tylko żeby pożytek miał odbiorca. I rzeczywiście formuła popularyzacji zmieniła się bardzo znacząco przez ten okres czasu. Dawniej w każdym z mediów właściwie na popularno-naukową wypowiedź miało się właściwie dowolną ilość miejsca. Dowolną to znaczy rozsądną, ale jednak taką, gdzie można było każdą tezę i każde zagadnienie najpierw porządnie zarysować, o co właściwie chodzi, potem dokładnie opowiedzieć, co się osiągnęło, a potem podsumować to jakimiś wnioskami i zainspirować słuchacza, czytelnika czy odbiorcę do tego, żeby sobie coś to przemyślał. Tak było kiedyś. Ja na przykład pisząc w Przekroju, pisząc w Problemach, pisząc w Horyzontach Techniki, również w Wiedzy i Życiu, miewałem artykuły, które miały 10-15 stronic. W radiu miewałem audycje czasem do pół godziny. Dopuszczalna była duża forma. Natomiast dzisiejszy słuchacz i odbiorca również przekazów drukowanych jest niecierpliwy. On chciałby tą wiedzę dostać, ale jeżeli ma czytać coś, jakiś tekst więcej niż 2 minuty albo słuchać więcej niż 5 minut, no to zniecierpliwi się, odłoży gazetę, wyłączy radio, zajmie się czymś innym. Wobec tego dzisiaj nie wystarczy tylko mieć określoną wiedzę i określoną misję do spełnienia, chcieć coś tym słuchaczom powiedzieć. Trzeba dodatkowo znaleźć tą taką niezwykle krótką, niezwykle zwartą formę, żeby najzwyczajniej w świecie słuchacza, czytelnika, odbiorcy nie znudzić. To jest niesłychanie trudne, dlatego że powiedzieć w niewielkiej ilości słów to, co rzeczywiście jest istotą sprawy, to jest duża sztuka. No i próbuję się w tej sztuce doskonalić.
Specyfika popularyzacji nauki, wiedzy w różnych mediach. Łatwiej w telewizji, gdy jest obraz?
Myślę, że każde medium ma swoje zalety i wady. Rozmawiamy w radio i muszę powiedzieć, że bardzo lubię te możliwości wypowiadania się na antenie Radia Kraków na różne naukowe tematy, ponieważ w tym modelu, gdzie właściwie jest tylko słowo i nic więcej, trzeba wyjątkowo jasno i wyjątkowo precyzyjnie poprzez te słowa, poprzez tę wypowiedź zarysować temat, pokazać jego istotę, w jakim sensie go spuentować. To jest duże wyzwanie, ale to jest jednocześnie coś bardzo pięknego. Ja przypominam sobie, że w młodości z zapałem słuchałem teatru radiowego, to znaczy słuchowisk radiowych, które były nadawane i ten teatr wyobraźni bardzo mi odpowiadał. W pewnym sensie, robiąc popularyzację wiedzy w radio, ja też tworzę taki swoisty teatr wyobraźni. Natomiast nie wszystko się rzeczywiście da powiedzieć samym słowem i wobec tego czasami telewizja, która ma największe jak gdyby przełożenie, najbardziej jest komentowana, pozwala pokazać jeszcze jakieś obrazy, filmy, nawiązać do jakichś wydarzeń poprzez relację reporterską. To jest duży atut, ale jednocześnie to zubaża. Ja mam wrażenie, może niesłuszne, że telewizja w dużej mierze spłyca, to znaczy zastępuje narrację prezentacją wizualną. I to jednak myśli się znacznie bardziej powierzchowne w momencie, kiedy człowiek coś sobie ogląda, to tam coś migają jakieś kolory na ekranie, a w momencie, kiedy ktoś się skupi na tym, co jest mówione, a to właśnie jest medium, jakim jest radio, to skutek konsekwencji intelektualnych, w sensie wiedzy, którą można sprzedać człowiekowi, bywa znacznie lepszy, przynajmniej ja to tak odbieram. Natomiast w chwili obecnej bardzo cennym medium komunikacyjnym stał się internet. Wobec tego staram się jak mogę również właśnie w internecie pewne moje lepsze czy gorsze przemyślenia pokazywać, bo on daje możliwość właściwie wszystkich form. Po pierwsze tekstu, po drugie jeśli zachodzi potrzeba odwołania do nagrań radiowych, po trzecie możliwość zaprezentowania jakiegoś filmu, po czwarte rozmaite obrazy, animacje. To jest medium chyba najbardziej wszechstronne, ale jednocześnie najbardziej zaśmiecone. Trudno jest znaleźć w tym gąszczu coś naprawdę wartościowego.
Prowadzi pan w internecie blog naukowy, który cieszy się dużą popularnością.
Rzeczywiście jest taki blog, który się nazywa Na Temat. Zostałem kiedyś zaproszony do tego, żeby w tym blogu pisać. No, zacząłem trochę nieśmiało od takich różnych tematów typu samograje, ale potem zobaczyłem, że użytkownicy tego blogu są zainteresowani również tematami ambitnymi. Wobec tego, tak jak to zresztą zwykle bywa w internecie, w moim blogu również są wypowiedzi bardzo poważne, bardzo serio. Są komunikaty na temat osiągnięć naukowych, na przykład związanych z Nagrodą Nobla. Natomiast również staram się przytaczać ciekawostki, różnego rodzaju nawet żarty, po to, żeby po prostu nie nudzić, bo najgorszym wrogiem popularyzatora to jest nuda, nuda u słuchacza.
Popularyzuje pan wiedzę także wśród najmłodszych. Wydaje książki dla dzieci. To ponoć już jest sztuka odrębna, dotrzeć do młodego odbiorcy.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te książeczki dla dzieci, które napisałem i które zostały wydane i które, jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością, włącznie z tym, że dostaję informację, że w niektórych szkołach, i to daleko od Krakowa, w Grodzisku Mazowieckim na przykład, są robione przedstawienia, inscenizacje na bazie tych moich książeczek i dzieci się świetnie bawią, występując w charakterze narratorów czy, powiedzmy, uczestników tej zabawy. Książeczki, które napisałem i które rzeczywiście w dużej ilości egzemplarzy udało się już rozprowadzić, są zbudowane na zasadzie takiej swoistej, naukowo wzmacnianej czy wspomaganej bajki. Ja wiedziałem o tym, że mówiąc do dzieci, nie mogę posłużyć się wyłącznie wykładem, wyłącznie narracją, no bo po prostu to dziecko znudzi. Żadne dziecko nie wytrzyma długiego monologu. Natomiast można stworzyć sytuację, która co prawda jest nieprawdziwa, jest myślona, jest bajkowa, ale taką, która po prostu to dziecko zainteresuje fabułą, a przy okazji uda się tam w lukach tej fabuły upchnąć wiedzę naukową. Ja wymyśliłem taką formułę polegającą na tym, że mieliśmy kiedyś w domu bardzo psotnego jamnika, no i moja córka bardzo często próbowała coś tam mu przetłumaczyć. Oczywiście na ogół próbowała wytłumaczyć, że jednak nie powinien próbować zjeść tego, co jest aktualnie na stole zastawione do obiadu. Natomiast w moich opowiastkach ten psotny jamnik wpada w tam różne pieskie kłopoty i ma różnego rodzaju przygody. Natomiast Asia, moja córka, opowiada mu o tym, na przykład jak działa lodówka, opowiada mu, co świeci się w lampce, dlaczego i w jaki sposób działa odkurzacz, dlaczego pralka czasem podskakuje na przykład podczas prania. Takie różne rzeczy dotyczące codziennych sytuacji w domu, które jednakowoż odwołują się do wiedzy, wiedzy technicznej, wiedzy na temat przyrody. I co się okazuje? To się sprawdza, dlatego że ja zawsze wplatam jakieś tam wydarzenia, że jamnik na przykład zamiast słuchać to ukradł ciasteczko, albo że się położył i spał zamiast słuchać tego wywodu, ale faktem jest, że ta para, to znaczy Asia, moja córka, oczywiście już w tym momencie dorosła kobieta, i jamnik, którego już też na świecie nie ma, ale którego ślad został w tych bajeczkach, zabawiają słuchaczy różnego rodzaju sytuacjami, a przy okazji można przemycić sporą porcję wiedzy naukowej. Jeszcze zawsze do tego dokładam jakieś pomysły na doświadczenia, eksperymenty, które można w domu przeprowadzić bezpiecznie i bez konieczności używania jakiejś specjalnej aparatury, ale o pewnych rzeczach się można po prostu przekonać. To się sprawdziło. Rzeczywiście dzieci to chętnie czytają, chętnie słuchają, a jak mówię, niektóre bawią się nawet w inscenizację.
Przypomnę, że dziś gościem Radia Kraków jest profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, długoletni rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, laureat głównej nagrody Popularyzator Nauki 2018. Panie profesorze, śpiewać każdy może, więc kontrapunktem zapytam, kto nie powinien być popularyzatorem wiedzy?
Nie powinien brać się za popularyzację wiedzy ktoś, kto sam tej wiedzy głębokiej nie posiada. Ja stykam się z takimi sytuacjami, że ktoś coś tam przeczytał, jakąś jedną książkę czy jeden artykuł i już na tej podstawie usiłuje, no mówiąc tak kolokwialnie, wymądrzać się, opowiadając o tym innym, bo sądzi, że skoro oni wiedzą mniej od niego, to wystarczy ta odrobinka wiedzy, ta okruszynka wiedzy, którą on akurat w danym momencie posiadł, nie zawsze zresztą do końca, do tego, żeby już tych właśnie maluczkich, w cudzysłowie, pouczać. To jest fatalne, dlatego że ktoś, kto nie zna zagadnienia, które zamierza i chciałby popularyzować dogłębnie, i ktoś, kto tego wszystkiego nie rozumie, nie czuje, nie ma wręcz pod skórą tej wiedzy, nie jest w stanie dobrze popularyzować, bo popularyzacja polega na tym, żeby poznać wiedzę w całej jej trudnej złożoności, a potem wybrać to, co najciekawsze i co najbardziej łatwe do przekazania, w taki jednak sposób, żeby tej naukowej prawdy, tej kompletnej i wyczerpującej wiedzy nie zubożyć. To znaczy, można powiedzieć mniej, natomiast nie można powiedzieć czegoś nieprawdziwego. To niestety czasami w tej takiej amatorskiej popularyzacji się zdarza i ubolewam nad tym. Kolejny model człowieka, który może nie powinien brać się do popularyzacji, może swoje talenty wykorzystywać w innym kierunku, to jest ktoś, kto jest tak dalece badaczem, naukowcem, kimś, kto nawet, pewnie mu się śnią po nocy formuły matematyczne, że nie potrafi zrozumieć faktu, że to, co dla niego jest oczywiste, co dla niego jest elementarne, dla słuchacza czy odbiorcy przekazu medialnego takie oczywiste bynajmniej nie jest. I w związku z tym tacy bardzo wybitni uczeni, którzy jednak do tego, co robią, nie mają dystansu, którzy traktują pracę naukową jak religię, a wykład akademicki jako prawdę objawioną, nie powinni się brać do popularyzacji, bo ludzi po prostu znużą, mało tego, posługując się bardzo często terminologią naukową, uczynią ten swój wykład nieczytelnym, niezrozumiałym, nieprzydatnym w związku z tym. Wobec tego kolejny model takiego naprawdę bardzo wielkiego naukowca jako popularyzator się nie sprawdza. Po prostu ten człowiek jest zbyt mocno wciągnięty w to, co robi i jak robi. No i kolejna sprawa to to, że zwłaszcza w naukach ścisłych, zwłaszcza w naukach technicznych, bardzo często ludzie, którzy uprawiają te nauki, mają w tym zakresie duże sukcesy, nie do końca panują nad językiem, językiem polskim. Potrafią napisać artykuł naukowy najeżony wzorami, wykresami, formułami, bo to umieją, natomiast gdy trzeba sklecić jakieś jedno, drugie, trzecie i co więcej sensowne zdanie, no to zaczynają się plątać, tworzą takie meandry językowe, które nie zawsze są czytelne, nie zawsze są możliwe nawet do wyrównania jakiegoś. I obawiam się, że właśnie ci ludzie często w dobrej wierze, ale naprawdę szkodzą popularyzacji nauki, bo utwierdzają odbiorców, słuchaczy w przekonaniu, że no dobrze, to jest może bardzo mądre, ale tego się po prostu nie da słuchać. Ja myślę, że popularyzator nauki to musi być ktoś, kto ma bardzo duży dystans, przede wszystkim do siebie samego, po drugie do tego, co robi, natomiast po trzecie, no musi jednak dysponować bardzo dużą ilością rzetelnej wiedzy, bo tylko taka bardzo rzetelna, obszerna wiedza daje klucz do tego, żeby powiedzieć o tym po prostu Kowalskiemu.
A czy barierą jest fakt, że coraz więcej odkryć, wynalazków publikuje się dziś w języku angielskim? Niekiedy jest kłopot, brakuje polskiej terminologii.
Tak, to jest jeden z problemów, które... Zresztą w nauce istniały nie od dzisiaj. W momencie, kiedy terminologię chemiczną wprowadzano do Polski, bo na podstawie francuskich opracowań Lavoisiera i innych, Jędrzej i Jan Śniadeccy próbowali zbudować polską terminologię naukową, też były zawsze kłopoty, dlatego że dosłowne tłumaczenie na przykład oksygen na kwasoród, bo tak to przetłumaczono początkowo, powodowało jakieś takie dziwne kwasy. Tymczasem dzisiaj mamy piękne słowo tlen, od tego, że się to tli. No i wobec tego ta terminologia formowała się właściwie od lat. Zawsze tak było, że odkrycia naukowe powstawały w różnych miejscach na świecie. Część z nich, największa w tym momencie, powstaje w sferze funkcjonującej w języku angielskim, ale sporo ciekawych rzeczy pojawia się w języku chińskim, w języku japońskim. Nie znam tych języków, ale myślę, że warto do nich sięgać. Myślę, że również pomimo tego, co, że tak powiem, przez długi czas nam wtłaczano do głowy jako obowiązującą prawdę, to jednak także nauka rosyjska zawiera bardzo wiele ciekawych rzeczy. I wtedy pojawia się właśnie ten problem. Jak to nazwać po polsku? Jak to wyrazić po polsku? Ja staram się walczyć, na ile potrafię, w mojej dziedzinie, to znaczy w informatyce, z zalewem terminologii angielskiej, która nie zawsze jest potrzebna. Rzeczywiście pewne słowa w języku angielskim zostały przyjęte, zostały jak gdyby przyswojone do języka polskiego i dobrze tu funkcjonują. Słowo komputer na przykład budziło przez dłuższy czas duże obawy, czy ono jest poprawne. Próbowano zamienić je na licznica, no ale jakoś licznica kojarzyło się z ulicznicą i w związku z tym to się nie przyjęło. Podobnie na przykład te wszystkie urządzenia, które służą do kontaktu jednych systemów technicznych z drugimi albo tych systemów technicznych z człowiekiem, nazywają się obecnie i chyba dobrze angielskim terminem interface. Sam kiedyś lansowałem sformułowanie międzymordzie, no ale nie przyjęło się. Więc w związku z tym, no cóż, no interfejs musimy mieć, komputer musimy mieć, ale tam, gdzie nie ma koniecznej potrzeby, nie zaśmiecajmy naszego języka. Na przykład ludzie, którzy puszą się tym, że będą mówili o software'ze, powinni się wstydzić, bo piękne polskie słowo oprogramowanie jest równie dobrze i niesie tą samą treść.
Jak popularyzować wiedzę? Kto za to raczej nie powinien się brać? O tym rozmawiałem z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, informatykiem, biocybernetykiem, długoletnim rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, a od niedawna także ponownym zwycięzcą konkursu Popularyzator Nauki. W 2018 roku pan profesor otrzymał tę nagrodę po raz drugi. Po raz pierwszy to było w roku 2013. Przed nami te piękne medale pamiątkowe.
Sprawia mi to wielką przyjemność, dlatego że jeśli się coś robi, to dobrze jest, żeby ci, do których się adresuje te swoje wysiłki, no dali wyraz albo zadowoleniu, albo niezadowoleniu. Wydaje mi się, że to, że otrzymałem ten tytuł, to jest wyraz aprobaty i to właśnie ze strony odbiorców tych moich popularno-naukowych przekazów. Wobec tego, no powiedziałbym tak, oby tak dalej.
Serdecznie gratuluję i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę Państwu wielu dobrych popularyzatorów, popularyzujących i przybliżających fascynujący świat nauki.